Dzień dobry Państwu, witam w historii realnej. Kolejna debata, jakżeby inaczej, tym razem o geopolityce. I drodzy Państwo, pytacie czasami, dla kogo jest kanał Historia Realna? No, czy dla mnie, żebym ja mógł sobie opowiadać o tym, co mnie interesuje? Nie, otóż Historia Realna jest dla Państwa, jest dla naszych widzów. I dzisiejszy gość to jest gość na Państwa zamówienie. W komentarzach, mailach, na czacie wszyscy Państwo prosili i to nazwisko pojawiało się najczęściej. Doktor Leszek Sykulski. Dzień dobry.
Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
Dzień dobry. Dziękuję bardzo, że przyjął Pan zaproszenie do naszego kanału na dyskusję.
Dziękuję za zaproszenie.
Wszyscy, którzy interesują się geopolityką, wiedzą, kim jest nasz dzisiejszy gość, ja tylko dodam, że jest to oczywiście specem właśnie od geopolityki, prezesem Polskiego Towarzystwa Geostrategicznego. I drodzy Państwo, zanim przejdziemy do dyskusji, wielka prośba, tradycyjna oczywiście, czyli proszę o lajkowanie filmów, subskrybowanie kanału i wspieranie Historii Realnej na Patronite. Panie doktorze, ja zanim zadam panu pierwsze pytanie, chciałbym panu opowiedzieć taką historię, którą ja zapamiętałem ze wczesnego dzieciństwa, kiedy oglądałem telewizję, to był jeszcze PRL. I tam często były takie, kamera była ustawiona przed kwiatem, rośliną, która nagrywała cały cykl tej rośliny. I zaczynało się od takiego małego pączka, potem mogliśmy oczywiście w super przyspieszonym tempie oglądać, jak ta roślina kwitnie, osiąga swoje apogeum, no a potem oczywiście kurczy się, kurczy się, kurczy się i ostatecznie więdnie. I oczywiście, dlaczego używam tego, zacząłem od tej historii, no bo organizm państwowy też jest oczywiście organizmem, który przechodzi rozmaite przeobrażenia, różne cykle rozwoju. I gdybyśmy spróbowali taki sam sposób montażu i nagrania zastosować do Rzeczypospolitej Polskiej, to zobaczylibyśmy, że zaczęło się od jakiegoś małego księstwa, potem wzrastała Polska Piastów, potem osiągnęła swoje apogeum dzięki Unii z Litwą, z Wielkim Księstwem Litewskim i osiągnęła olbrzymi teren, miliona kilometrów kwadratowych, a potem, no niestety, w ostatnich kilkuset latach regres. Polska się kurczy, zniknęła nawet na jakiś czas. I jeżeli możemy spojrzeć, to nie tylko się cofa na zachód, ze wschodu, to jeszcze jest coraz mniejsza. I moje pytanie do Pana jest takie, czy to jest proces nieodwracalny, czy też jeszcze Polska może kiedyś być mocarstwem?
Myślę, że przede wszystkim powinniśmy, to jest moje prywatne zdanie, powinniśmy absolutnie odbiegać od tego typu porównań państwa jako organizmu żywego. Teoria czy też paradygmat organicystyczny, podobnie jak determinizm historyczny, determinizm geograficzny, to jest epoka, mam nadzieję, na zawsze zamknięta w nauce i nie tylko nauce polskiej, ale w ogóle nauce światowej. Tego typu ujmowanie dzisiaj, przedstawianie, czy to analityczne, czy już nie mówiąc o naukowych w ogóle, są absolutnie nieakceptowalne i przeczą w ogóle badaniom naukowym. Natomiast jeżeli chodzi o Polskę i o ten, powiedziałbym, taki sentyment mocarstwowy, który tym silniej się pojawia, im trudniejsza koniunktura geopolityczna jest na świecie, rzeczywiście on występuje i to jest bardzo charakterystyczne. Gdybyśmy chcieli dokonać takiego zbadania, takiej anatomii, nakreślenia anatomii polskiego sentymentu mocarstwowego, czy wręcz imperialnego, bo niektórzy nawet mówią o tym sentymencie imperialnym polskim, co jest w ogóle moim zdaniem kuriozalne i o tym za chwilę, to rzeczywiście moglibyśmy w tej anatomii nakreślić kilka takich czynników bardzo charakterystycznych. Po pierwsze to, że sytuujemy Polskę w jej naturalnych granicach, tutaj duży cudzysłów, naturalne granice, nie tylko w dorzeczu Wisły, nie tylko w dorzeczu Warty, ale także w dorzeczu Dniepru. Polska jako rozciągająca się kraina, jako rozciągające się państwo, ośrodek siły, jak mówimy w geopolityce, między Morzem Bałtyckim a Morzem Czarnym, czyli Polska w zlewisku Morza Czarnego i Morza Bałtyckiego. I to jest bardzo charakterystyczny, taki emblematyczny, bym powiedział, element anatomii polskiej myśli mocarstwowej czy imperialnej, w tym duchu oczywiście. I teraz oczywiście możemy sobie zadać pytanie, czy rzeczywiście Polska dzisiaj wypełnia w ogóle takie kryterium rozpościerania się na Pomorzu Bałtycko-Czarnomorskim, ponieważ moim zdaniem dzisiaj w tej debacie publicznej, która od chwili narodzin Web 2.0, czyli narodzin internetu, w którym uczestnicy są nie tylko konsumentami biernymi, konsumentami treści, ale także współtwórcami. No pański kanał jest dobrym tego przykładem, mój zresztą także na YouTubie, że nie tylko jesteśmy biernymi konsumentami treści w internecie, ale także kreatorami tych treści. Rozwój takich serwisów streamingowych jak YouTube pokazał, że jest wielkie zapotrzebowanie na geopolitykę. Ale oczywiście, jak to w życiu bywa, jeżeli następuje, no można powiedzieć, powiedziałbym, że tutaj zły pieniądz wypiera dobry, czyli mamy do czynienia z nadprodukcją, z inflacją wszelkiego rodzaju quasi teorii geopolitycznych, które silą się na bycie właśnie naukowe, to może za dużo nabyć słowo, ale silą się na bycie to poważnymi koncepcjami, natomiast takimi nie są. Takimi nie są. Dzisiaj Polska nie rozpościera się na Pomorzu Bałtycko-Czarnomorskim.
Panie doktorze, ja wejdę w słowo. Być może nie powinniśmy w takim razie używać słowa Polska. Bo już jeżeli spojrzymy w przeszłość, no to widzimy, że ten największy rozrost terytorialny Polska osiągnęła w momencie, kiedy weszła w Unię z państwem, Wielkim Księstwem Litewskim i de facto z Rusią. Może to jest droga polska imperialna, to znaczy przy ograniczonym demograficznym potencjale, no bo widzimy jak wygląda ilość mieszkańców Polski w stosunku do ilości mieszkańców Niemiec i Rosji, może powinniśmy szukać jakiegoś blokowania się z innymi narodami na terenie właśnie tego Międzymorza. I tutaj jest oczywiście, od razu pytam o ten projekt nie będący produktem internetowych kanałów, no ale bardzo poważny projekt Trójmorza, który jest takim flagowym, jakimś geopolitycznym projektem obecnie. Tylko pytanie, czy jest to miraż, czy też może rzeczywiście Polska może sięgnąć po mocarstwowość w jakiejś szerszej konstelacji innych narodów o tej samym położeniu geopolitycznym.
Cieszę się, że pan to poruszył, ponieważ to jest jeden, powiedziałbym, z kluczowych elementów polskiej debaty geopolitycznej. Jeśli sięgniemy do korzeni polskiej myśli geopolitycznej, do XIX wieku, to tak naprawdę pytanie, co jest polskim ośrodkiem siły, co jest rdzeniem tego, co nazywamy polskim mianem polskiego ośrodka siły, jest kluczowe. Jeżeli spojrzymy na to tak naprawdę, czym było Wielkie Księstwo Litewskie, czy było tworem, powiedziałbym, samodzielnym, czy też spadkobiercą Rusi Kijowskiej, to dotykamy niezwykle wrażliwych kwestii. Tego mianowicie spuścizny po Rusi Kijowskiej. Wiemy doskonale, że Wielkie Księstwo Moskiewskie, potem oczywiście Imperium Rosyjskie, sięgało absolutnie do tej genezy Rusi Kijowskiej, wywodząc stąd swoje mocarstwowe, powiedziałbym, taką genezę mocarstwową. Natomiast musimy pamiętać, że z punktu widzenia obiektywnego, spojrzenia na historię, na proces dziejowy, to Wielkie Księstwo Litewskie było geopolitycznym dziedzicem Rusi Kijowskiej. I oczywiście nie można stawiać znaku równości między Polską, polskim ośrodkiem siły, koroną Królestwa Polskiego, a Wielkim Księstwem Litewskim czy Rusią Kijowską. To jest pomieszanie absolutne pojęć. Pamiętajmy, że układy poczdamskie, a wcześniej oczywiście Jałta, tak naprawdę odcięły Polskę od tego dziedzictwa I Rzeczpospolitej, dokonały ogromnego wyłomu, ale to nie tylko wyłomu w świadomości, ale także realnego wyłomu. Jeżeli patrzymy na historię realną i na politykę realną, to musimy patrzeć dzisiaj na Polskę nie jako na podmiot geopolityczny leżący na pomoście bałtycko-czarnomorskim, ponieważ zlewisko Morza Czarnego tak naprawdę dzisiaj to jest w granicy poniżej 1% obszaru państwa polskiego, tylko jako na obszar leżący na przesmyku bałtycko-karpackim. I to jest istota, to jest ogromna różnica. Natomiast jeżeli chodzi o Trójmorze, absolutnie tutaj się nie zgadzam z tym określeniem, że to jest jakiś wielki projekt geopolityczny, że to jest w ogóle na dzisiaj samodzielny projekt geopolityczny. Fundusz Trójmorza to jest 500 milionów euro, czyli mniej więcej koszt 10, czyli to jest mniej więcej koszt 5 samolotów F-35. To jest kropla w morzu tak naprawdę, jeśli chodzi o jakiekolwiek kwestie. To jest twór, gdybyśmy spojrzeli na niego abstrahując zupełnie od pomysłów amerykańskich geostrategów, gdybyśmy na niego spojrzeli jako na projekt intelektualny polski, to tak naprawdę on się wydaje bardzo naiwny, bardzo powiedziałbym dziecinny w swoich założeniach. Równie dobrze moglibyśmy sobie usiąść przy dobrej filiżance kawy i obmyślić kilkanaście podobnych projektów dosłownie w ciągu godziny. No dlaczego Trójmorze 12 państw liczących 111 milionów mieszkańców, a dlaczego na przykład nie projekt inny? I wiem, że pan jest miłośnikiem historii alternatywnej. Ja wysoko sobie cenię tego typu twórczość za świętej pamięci profesorem Pawłem Wieczorkiewiczem. Uważam, że to jest doskonała gimnastyka intelektualna i zalecam ją zresztą polskim decydentom i nie tylko swoim studentom bardzo często. Natomiast wyobraźmy sobie taką hipotetyczną sytuację, że Polska tworzy sojusz i to jest na potrzeby naszej rozmowy, wymyśliłem to dosłownie przed programem, sojusz PUT. Polska, Ukraina, Turcja. I porównajmy sobie Trójmorze, sojusz 12 państw, 111 milionów mieszkańców do sojuszu PUT, który liczy 163 miliony mieszkańców, gdzie mamy do czynienia z wydatkami na obronność w przypadku Turcji 19 miliardów dolarów, Polska 12 miliardów dolarów, Ukraina 5,5 miliarda dolarów. Podsumujmy terytorium, podsumujmy znaczenie geograficzne tych państw, spójrzmy na hierarchię preferencji, jeśli chodzi o relacje z Rosją. No i cóż, mamy na papierze pięknie wyglądający sojusz, ale jeśli byśmy chcieli wejść głębiej i zobaczyć na tę hierarchię preferencji, jak używam języka teorii gier, no to zobaczymy, że tak naprawdę Polskę, Ukrainę i Turcję niewiele łączy, jeśli chodzi o kwestie wartości, kwestie modelu politycznego, kwestie wreszcie tego, jaką rolę chcą odgrywać w regionie. I tutaj dotykamy istotnej rzeczy. Co tak naprawdę łączy Trójmorze i jaka jest różnica między Trójmorzem a tym, co Józef Piłsudski wyobrażał sobie przez perspektywę Międzymorza, czy Eugeniusz Romer przez perspektywę Intermariu?
No tak, ale te trzy państwa, o których powiedział pan, panie doktorze, w ramach sojuszu PUT łączy poczucie, że Rosja jest w przypadku Polski i Ukrainy i pewnie Turcji też głównym jakimś takim przeciwnikiem. Natomiast ja chciałbym odwołać się do tego, no bo mówi pan, że to jest niepoważny projekt, oczywiście pieniądze na to są przeznaczone niewielkie. Ja odwołam się do Stanisława Cata-Mackiewicza, który kiedyś skomentował w piękny sposób bardzo podobny projekt właśnie Federacji Narodów położonych między Niemcami a Rosją, snuty z kolei na emigracji po wojnie, kiedy mówiono mu, że jak się razem sprzymierzymy z tymi wszystkimi małymi państwami, no to będziemy mieli siłę, żeby oprzeć się jednocześnie i Rosji, i Niemcom. I Cat-Mackiewicz popatrzył i powiedział tak: drodzy państwo, no nie znacie państwo matematyki, suma zer nadal daje zero, prawda? Więc tak rzeczywiście jest. Natomiast ja spróbuję się wcielić teraz w rolę adwokata diabła. Przedstawię te argumenty, które są podawane na korzyść tego projektu. To znaczy, to są bardzo często ten projekt forsują ludzie, którzy próbują uciec od tego dylematu, od którego moim zdaniem ucieczki nie ma. Mianowicie albo Niemcy, albo Rosja. Ja jestem głęboko przekonany, że musimy się z którymś z tych państw sprzymierzyć i nie możemy być w konflikcie z jednym i z drugim, ale zwolennicy właśnie tego projektu Trójmorza uważają, że zrobimy taką federację właśnie wielu małych państwek, ale tym hegemonem zewnętrznym będą Stany Zjednoczone. Zbudujemy infrastrukturę do dystrybucji gazu amerykańskiego, który będziemy sprzedawali, rozumiem, z jakimś zyskiem tym państwom i w ten sposób w oparciu o ekonomiczne interesy i geopolityczne stworzy się jakiś potężny blok z takim dalekim, odległym hegemonem. Jak pan by tą konstrukcję ocenił i gdzie są jej słabe punkty, a gdzie może mocne?
Pierwszy słaby punkt to oczywiście kwestia samej koncepcji amerykańskiej. Jeżeli spojrzymy na wypowiedzi amerykańskich geostrategów, na przykład doktora George'a Friedmana z 2016 roku, który na Chicagowskiej Radzie Spraw Globalnych powiedział wprost, że Stanom Zjednoczonym, cytuję, jest potrzebny kordon sanitarny rozdzielający Niemcy i Rosję, to doskonale przypominamy sobie słowa George'a Clemenceau tuż po I wojnie światowej, który mówił o kordonie sanitarnym, który powinien właśnie być takim blokiem państw, który będzie rozdzielał interesy, który będzie rozdzielał oczywiście wpływy rosyjsko-niemieckie w tej części Europy, czy też sowiecko-niemieckie. Wiemy, jak to się skończyło. Generalnie przyjmowanie na siebie roli zderzaka, bo tak naprawdę to proponuje George Friedman i administracja amerykańska Polsce i innym krajom tego regionu, pozostałym 11 państwom, jest szalenie niebezpieczne i to już przerabialiśmy w historii. Jeżeli chcemy mówić o sobie jako o ludziach, którzy nie uczą się z historii, to oczywiście możemy przyjmować tego typu koncepcje absolutnie bezrefleksyjnie. Proszę zobaczyć, że po roku 1999 tak naprawdę zamarła jakakolwiek debata strategiczna w Polsce. Mówienie o wszelkiego rodzaju problemach w Sojuszu Północnoatlantyckim, w NATO, o tych rysach, które pojawiają się, chociażby o konflikcie francusko-tureckim, napięciach turecko-amerykańskich czy niemiecko-amerykańskich natychmiast wywołuje takie, powiedziałbym, bardzo mocno emocjonalne reakcje, jak możecie podważać taki sojusz, który najlepiej należałoby wpisać w ogóle do konstytucji. Tutaj oczywiście znalazło się kilku takich, powiedziałbym, pierwszoplanowych polityków polskich, którzy chcieli wręcz wpisania sojuszu z członkostwa Polski w NATO i w Unii Europejskiej do konstytucji wręcz. Więc uważam, że tego typu myślenie o polityce międzynarodowej jest myśleniem antystrategicznym, czyli próba rugowania debaty publicznej jakichkolwiek innych głosów jest tak naprawdę skazana na niepowodzenie, to jest po pierwsze, po drugie na klęskę. Jeżeli spojrzymy na to, co może łączyć dzisiaj państwa Trójmorza i chcielibyśmy rzeczywiście taką matrycę przyłożyć, tą antyrosyjską czy antyniemiecką, no to spójrzmy na bilanse handlowe 12 państw Trójmorza i tego, w jaki sposób te państwa są uzależnione chociażby od handlu z Niemcami. O jakiej polityce antyniemieckiej możemy tutaj dzisiaj mówić w przypadku Czech czy Węgier? O jakiej polityce antyrosyjskiej możemy mówić, jeżeli chodzi o Słowację czy Węgry dzisiaj? Moim zdaniem to jest absurd. Rok 2014 pokazał dokładnie, jak mocno podzieliła się Grupa Wyszehradzka. Prawda? W 2015 roku powstaje Trójkąt Sławkowski jako odpowiedź niejako na Grupę Wyszehradzką, gdzie te głosy były podzielone, ponieważ Polska starała się narzucić pozostałym państwom Grupy Wyszehradzkiej jednolite zdanie potępiające akt agresji Rosji na Krymie, oderwanie części terytorium Ukrainy na rzecz Rosji. Natomiast oczywiście tutaj i Miloš Zeman, i Robert Fico wyrazili swoje votum separatum. I mieliśmy do czynienia, dodać jeszcze należy polityka Sebastiana Kurza, kanclerza Austrii, którzy stworzyli Trójkąt Sławkowski. Nawet w tak maleńkim, niewielkim formacie, nic nieznaczącym tak naprawdę militarnie, mieliśmy do czynienia z votum separatum, z absolutnym, z rozbieżnością interesów. Spójrzmy na relacje Viktora Orbana z Rosją, spójrzmy na relacje Viktora Orbana z Chinami, na relacje Viktora Orbana z Turcją, na relacje Viktora Orbana z Brukselą. Można prowadzić politykę wielowektorową, będąc członkiem Unii Europejskiej i będąc NATO? Można. Pytanie, co dzisiaj łączy Chorwację, Słowenię, Estonię, Łotwę, Litwę, Polskę? Czy Polska dzisiaj może być naturalnym liderem Trójmorza? Jak wygląda zainteresowanie w ogóle kulturą państw Trójmorza w Polsce? Chcemy być liderem, chcemy tworzyć blok geopolityczny. Panie redaktorze, proszę wyjść na ulicę Warszawy, wyjść na ulicę Pragi, wyjść na ulicę Marszałkowską i zapytać 10, 50 przypadkowo spotkanych przechodniów o to, aby wymienili najbardziej znanego rockmana węgierskiego obecnie, aby wymienili najpoczytniejszego pisarza chorwackiego obecnie, aby wymienili jakiegoś przedstawiciela sztuki Słowenii, aby wymienili czołowych polityków Estonii, Litwy, Łotwy. Kto uczy się w Polsce języka estońskiego, słoweńskiego, chorwackiego? Jakie to są, jakiego rzędu są to liczby? O czym my mówimy? Jakie spoiwo tutaj ma być? Cywilizacja łacińska czy cywilizacja zachodnia? Czym jest dzisiaj cywilizacja zachodu? Czym dzisiaj jest aksjologia, czyli kwestia wartości, przestrzeń wartości. Niektórzy powiedzą, że to cywilizacja łacińska w znaczeniu Feliksa Konecznego w jego teorii cywilizacji, ale znajdą się i tacy, którzy będą mówili o cywilizacji judeochrześcijańskiej, cokolwiek by to miało znaczyć. Więc ja się pytam, jakim spoiwem chcemy tworzyć dzisiaj Trójmorze? I wreszcie, potencjał intelektualny. Jak wyglądają polskie uniwersytety w rankingach światowych na liście szanghajskiej? Czy to nie Czesi czasem przodują? Czy nie są wyżej w tych rankingach? Dlaczego mieliby uznawać przywództwo Polski, państwa, które nie było w stanie zapewnić bezpieczeństwa swoim VIP-om? Mówię oczywiście o 10 kwietnia 2010 roku. Jakie możliwości projekcji siły ma dzisiaj Rzeczpospolita w regionie? I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
Panie doktorze, ja do tego dołożę jeszcze jedną ważną rzecz. Czasami fajnie jest spojrzeć na pewne przykłady analogiczne z czasów historii, znaczy historyczne analogie. O, przepraszam, przejęzyczyłem się. Otóż jest taka dosyć mało znana sprawa, ale swego czasu w dwudziestoleciu międzywojennym był taki projekt stworzenia czegoś, co miało być rodzajem Unii Bałtyckiej, łączącej Polskę z państwami bałtyckimi, Finlandią. No i Finowie niespecjalnie mieli ochotę na to, żeby wchodzić z Polską w tego typu układy i tam pamiętam, że była właśnie taka rozmowa, ale dlaczego? Przecież wystarczy spojrzeć na mapę, że mamy wspólne interesy i tak dalej, i tak dalej. Natomiast Finowie powiedzieli tak, słuchajcie, jak wy chcecie, żebyśmy my oparli nasze bezpieczeństwo i zawarli sojusz strategiczny, jeżeli wy jesteście skonfliktowani i z waszym wielkim wschodnim sąsiadem, i waszym wielkim zachodnim sąsiadem, czyli i z Niemcami, i z Rosją. Przecież władowanie się w sojusz z takim państwem, które właściwie swoją politykę zagraniczną buduje w ten sposób, że jest to idealny przepis na klęskę, jest wciąganiem się w otchłań tej klęski. I teraz, kiedy wymieniał pan te powody, dla których Polska nie może stać się liderem, kulturalne, gospodarcze, myśl techniczna i tak dalej, i tak dalej. To ja myślę o tym, że przede wszystkim polityka polska obecna z Rosją, no to przecież jest jasne, prawda, jak wygląda stan naszych stosunków. Natomiast antagonizowania jednocześnie Niemiec, prawda? No kto, jaki państwo przy zdrowych zmysłach chciałoby się łączyć na poważnie sojuszem z państwem prowadzącym tak nieracjonalną politykę, to raz. A druga rzecz to jeszcze, dlaczego się uśmiechnąłem, kiedy wspomniał pan o Friedmanie. Kiedy on wydał swoją książkę, może następne 100 lat, tak? To się tak nazywało. To było je, nie wiem, no... 10 lat temu może coś takiego, może więcej. Ja wtedy pracowałem w Rzeczpospolitej i dla plusa minusa zrobiłem z nim wywiad, który nazywał się właśnie mniej więcej tak jak hasło dzisiejszego naszego spotkania. Czy Polska będzie mocarstwem? To był duży wywiad w weekendowej gazecie opublikowany i właśnie Friedman lał miód na polskie serce. Amerykanie dadzą pieniądze, Amerykanie dadzą broń, technologię i wy wreszcie wyrwiecie się ze swojego tragicznego położenia geopolitycznego między Niemcami a Rosją. Stworzycie, uwaga, 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 wschodnioeuropejski Izrael, czyli amerykański lotniskowiec w Europie. To Chirac chyba powiedział, nawet rozwinął to twórczo, mówiąc o koniu trojańskim amerykańskim na starym kontynencie. Natomiast co pan myśli o tego typu nadziejach? Staram się to ująć w jakoś delikatne słowo, że Polska będzie odgrywała taką rolę jak państwo żydowskie, czyli jakiejś uzbrojonej po zęby przez Amerykanów wschodnioeuropejskiej twierdzy.
Marszałek Józef Piłsudski, postać zdecydowanie oczywiście zmitologizowana w historii Polski, ale powiedział, miał oczywiście swoich bardzo wiele zasług, natomiast uważam, że należy generalnie odbranzawiać nasze postacie historii, odmitologizowywać tego typu bohaterów, natomiast powiedział bardzo ważną rzecz. Sztuką rządzenia Polakami jest wzniecanie odpowiednich nastrojów. I tutaj niewątpliwie dr George Friedman jest wielkim patriotą amerykańskim. Podkreślam, patriotą amerykańskim. Oczywiście realizuje werbalnie, nie tylko werbalnie, interes swojej ojczyzny, swojego kraju. I roztaczanie takich miraży, mocarstwa nad Wisłą w ciągu następnych 100 lat, mocarstwa tureckiego, prawda, i tak dalej, włącza się doskonale w amerykańską teorię walki informacyjną, teorię oczywiście i praktykę walki informacyjnej. Mam przyjemność przyjemność zajmować się także badawczo analizowaniem właśnie walki informacyjnej, teorii walki informacyjnej, i to, co robi George Friedman, w 100% wpisuje się w amerykańską praktykę zarządzania refleksją, strategicznego zarządzania percepcją, zarządzania refleksyjnego, jak mówimy wśród teoretyków walki informacyjnej. Oczywiście ja pamiętam doskonale jeszcze i jako badacz, i jako młody chłopiec, który się interesował polityką i historią, te właśnie narracje, które mówiły o końcu historii. Pamiętam, jak 3 dekady temu inny Friedman, Thomas Friedman, mówił, że w dzisiejszym świecie niemożliwa jest wojna między 2 państwami, w których istnieją restauracje McDonald's. No to było taką ikoną, ikonicznym wręcz stwierdzeniem przez właśnie trzy ostatnie dekady, jak widzieliśmy chociażby ostatnio 2 państwa, w których istnieją amerykańskie restauracje, czyli Azerbejdżan i Armenia, toczyły walkę na całego, jeśli chodzi o Górski Karabach, we wrześniu, listopadzie 2020 roku. Podobnie z Ukrainą i Rosją. W obu państwach funkcjonują doskonale restauracje McDonald's i tutaj nie przeszkodziło to obu państwom w toczeniu wojny. Więc uważam, że tego typu miraże, tego typu roztaczanie przed Polakami wizji mocarstwa, i to tak naprawdę bliżej nieokreślonym czasie, horyzoncie. Przecież widzimy dzisiaj zwolenników Trójmorza, którzy mówią, że to jest takie, no to prawda, niedoskonałe, ale jednak międzymorze, czyli ta wizja Józefa Piłsudskiego, nie zważając kompletnie, że wizja Piłsudskiego bez Białorusi, bez obszaru geograficznego Białorusi i Ukrainy, jest kompletnie bez sensu, jest kompletnie nieracjonalna z punktu widzenia geopolityki. Roztaczają wizję wyposażenia Polski w nowoczesne systemy świadomości sytuacyjnej. Mówimy o systemach satelitarnych, o systemach antydostępowych. I tylko pytanie, jaki to jest horyzont czasowy? Tak. Bo dzisiaj horyzontem, gdzie jesteśmy w stanie przewidywać w oparciu o nowoczesne metody, o teorię gier, o inne metody podejmowania decyzji, to jest maksimum 10 lat, jeśli chodzi o Polskę w tym położeniu geograficznym. Moim zdaniem wizja Polski jako mocarstwa w ciągu najbliższych 10 lat to jest nie tylko mrzonka, ale to jest absolutne kłamstwo, szalenie niebezpieczne dla całości niepodzielności terytorialnej państwa polskiego.
Tak, tak, bo wie pan, bo tego typu złudne nadzieje i tego typu iluzje powodują zbytnią pewność siebie, która może prowadzić do bardzo ryzykownych kroków. I trzymam refleksję po tym, co pan powiedział. Pierwszy, ta sama mocarstwowa megalomania, o której mówimy przecież, no, osiągnęła swoje apogeum w roku 1939. Prawda? Kiedy między innymi ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Paryżu Łukasiewicz napisał książkę Polska jest mocarstwem. Mieliśmy Ligę Morską i Kolonialną. Wydawało nam się, że będziemy partnerem dla Anglików i Francuzów do prowadzenia wojny na 2 fronty z Niemcami. Skończyło się to, że skończyliśmy jak zderzak, dla Zachodu, który uderzył Hitler. Więc to jest, uważam, rzeczywiście, zgadzam się, niebezpieczne. 2. Izrael. Otóż nie wiem, czy zwrócił pan uwagę na to, czy w tej dyskusji, czy Polska będzie Izraelem. No już abstrahując od mnóstwa przyczyn i powodów, dla których nie będziemy Izraelem, takim jak izraelskie lobby w Stanach Zjednoczonych, które jest o 1000000 razy potężniejsze niż polskie lobby, związki Izraela ze Stanami Zjednoczonymi, tysiące innych spraw, to proszę zwrócić uwagę, że w momencie, kiedy rzeczywiście pojawi się egzystencjalne niebezpieczeństwo dla istnienia państwa Izrael, no to jeżeli Ameryka przyjdzie na ratunek, no to może się znaleźć w stanie wojny z następującymi państwami. No, lećmy. Syria, Liban, Iran, może Jordania, Egipt, ale to raczej mało prawdopodobne ze względu na te układy pokojowe z Izraelem. No a w przypadku Polski, prawda, no tutaj już to są dużo poważniejsi gracze, chociażby Rosja, atomowe mocarstwo. Jakoś ciężko jest mi sobie wyobrazić, żeby amerykańscy chłopcy chcieli ginąć za Białystok w wielkiej nuklearnej wojnie z Rosją. Natomiast tak, pamiętam tą rozmowę z Friedmanem, rzeczywiście sam słuchałem go, serce mi biło żywo, kiedy on opowiadał o tych wszystkich wspaniałych perspektywach, jakie Pax Americana zapewni Polakom, ale zgadzam się, że to są miraże.
I teraz krytykowaliśmy, prawda? Przez pierwszą połowę naszego spotkania mówiliśmy, jakie projekty wydają nam się mało racjonalne, to teraz chciałbym odwrócić. Zróbmy teraz konstruktywną dyskusję, co możemy, jak możemy wzmacniać siłę Polski
i przede wszystkim, gdzie są nasze interesy, czy w Iraku, Afganistanie, na wzgórzach Golan, gdzie polskie wojsko było, walczyło i się krwawiło, czy też może w jakichś zupełnie innych miejscach i jak tam budować siłę Polski, jak pan widzi taki program Leszka Sykulskiego na wzmocnienie wpływów Rzeczypospolitej Polskiej.
Poruszył pan kwestię Izraela. Myślę, że to jest dobry punkt odniesienia, podobnie jak Turcja jest bardzo dobrym punktem odniesienia. Po pierwsze, tu spójrzmy na Izrael. Izrael, który liczy około 9 milionów obywateli zajmujących naprawdę niewielki skrawek ziemi na Bliskim Wschodzie, otoczony zewsząd kilkuset milionami z narodów, społeczeństw wrogo nastawionych wobec siebie, mimo to udaje mu się utrzymywać pozycję mocarstwa regionalnego, mocarstwa militarnego. Jak to się dzieje? Między innymi dlatego, że strategia Izraela, moglibyśmy ją skwitować takim lapidarnym określeniem wysuniętej głębi strategicznej. Ja celowo używam określenia tureckiego, mianowicie ta głębia strategiczna, chodzi mi o książkę Ahmeta Davutoglu z 2001 roku, książki niestety nieprzetłumaczonej na język polski, a szkoda, bo napisał ją były profesor stosunków międzynarodowych, to raz turecki, wpływowy, dwa, minister spraw zagranicznych były Turcji, trzy, były premier Turcji, cztery, bliski współpracownik swego czasu prezydenta Recepa Erdoğana. Głębia strategiczna, jeżeli się nie ma terytorium, jeżeli się nie ma rozległych, wielomilionowych przestrzeni, mówimy o milionach kilometrów kwadratowych oczywiście, czyli nie posiada się naturalnej przestrzeni tej głębi strategicznej, którą stosował Kutuzow w 1812 roku na przykład, to się stosuje wysuniętą głębię strategiczną. Co to znaczy? To znaczy wykorzystuje się swoje wpływy cywilizacyjne, kulturowe, etniczne, swoje służby specjalne, swoją diasporę, swoje wpływy gospodarcze, ekspandując, rozszerzając swoje kręgi wpływów na świecie. Robi to perfekcyjnie Izrael, robi to bardzo dobrze Republika Turecka. I widzimy to doskonale, chociażby jeśli chodzi o relacje Unia Europejska-Turcja. Widzimy tę diasporę w Turcji, jak wielką rolę odgrywa w relacjach turecko, już nie tylko niemieckich, turecko-niemieckich, ale w ogóle turecko-unijnych w tym zakresie. Zatem, jeżeli pan mnie pyta, i rozumiem konwencję programu publicystyczną i taką luźną, więc pozwolę sobie na taką luźną formę. Gdybym miał przedstawić taki program dla Polski, to niewątpliwie pierwszą rekomendacją, którą bym przedstawił, to jest głęboka, ale to głęboka analiza metastrategii Polski, czyli strategii wyboru strategii. Zatraciliśmy całkowicie zdolność do kształtowania metastrategii. Przyjęliśmy jedną strategię, którą było członkostwo w strukturach euroatlantyckich i po przystąpieniu do NATO w 1999 i do Unii Europejskiej w 2004 historia się skończyła. Został wcielony w życie plan Francisa Fukuyamy, w cudzysłowie oczywiście mówię plan, pewna wizja Francisa Fukuyamy. Na zasadzie konwergencji wszystkie państwa świata miały dołączyć do demoliberalizacji porządku i do tego liberalnego ładu globalnego, którego no takim właśnie wzorem, matrycą były Stany Zjednoczone. Nic takiego nie nastąpiło. 2011 rok to jest pivot na Pacyfik, to jest zwrot ku Azji Amerykańskiej, to jest koniec Stanów Zjednoczonych tak naprawdę, czy taki symboliczny koniec Stanów Zjednoczonych jako globalnego żandarma. Tak. Zatem po pierwsze strategia bezpieczeństwa narodowego Rzeczpospolitej Polskiej, strategia polityki zagranicznej, ale nie opracowywana przez urzędników, którym się zresztą nie płaci, tak jak to było w przypadku strategii podpisanej przez prezydenta Dudę w tym roku, więc trudno nawet w ogóle oczekiwać, żeby coś sensownego napisali, bo to jest tak naprawdę grafomania, a nie żadna strategia bezpieczeństwa narodowego. Czyli musimy mieć wektory na najbliższe 25 lat i to jest praca intelektualna, praca organiczna, praca u podstaw, outsourcing analityczny. Dzisiaj instytucje rządowe, które piszą na zamówienie decydentów to, co decydenci chcą usłyszeć, nie są żadnymi wiarygodnymi autorami zaleceń strategicznych. Więc pierwsza sprawa, głęboka refleksja strategiczna. Po drugie, głębia strategiczna. Musimy stworzyć naszą głębię strategiczną. I teraz tak, jeżeli chodzi o wykorzystanie Polaków poza granicami Polski. Nie tylko Polonia, ale także Polacy na wschodzie. Bardzo często mówi się, czy polscy decydenci mówią o Polonii na wschodzie, co jest jawnym błędem i wręcz policzkiem dla Polaków żyjących na dawnych Kresach. I w jaki sposób możemy ich wykorzystać, w cudzysłowie oczywiście wykorzystać, jak możemy zaprząc do pracy państwowej, do pracy narodowej. Ja uważam, że jednym z naczelnych naszych dzisiaj zadań jest stworzenie polskiej infosfery, czyli stworzenie telewizji międzynarodowej, anglojęzycznej, nadawanej przez 24 godziny na dobę, która będzie reprezentowała nasz interes. Wielkiej platformy medialnej anglojęzycznej, gdzie można absolutnie tutaj zaprząc i zaprosić do współpracy Polaków.
Przepraszam, muszę panu powiedzieć słowo, ale to miałaby być państwowa telewizja?
I tutaj to jest bardzo dobre pytanie. Ja uważam, bo może lepiej, ja jestem jak najdalszy.
Raczej było tak, wie pan, po angielsku, jak jest po polsku, to nie wiem, czy to by kogoś raczej zniechęcało do Polski niż...
Myślę, że cepeliowa telewizja Polonia i tego typu klimaty raczej mogą zniechęcać i na pewno nie będą atrakcyjnym czynnikiem kulturotwórczym i przyciągającym do Polski. Natomiast uważam, że wszelkiego rodzaju joint venture państwowo-prywatne, komercyjne, szerokie korzystanie z outsourcingu przez instytucje państwowe, decentralizacja wielu instytucji kultury w Polsce jest jak najbardziej potrzebna. Ja mam, jeśli chodzi o kwestie gospodarcze, bardzo wolnościowe podejście i uważam, że tam, gdzie państwo się miesza, tam, gdzie państwo ingeruje, wchodzi, próbuje ręcznie sterować, tak naprawdę odbiera inicjatywę ludziom i tak naprawdę odbiera tę atrakcyjność. To jest druga sprawa, o której powiedzieliśmy, czyli pierwsza rzecz, czyli strategia, głęboki namysł, praca organiczna, praca u podstaw, edukacja, jeszcze raz edukacja. Druga kwestia, czyli głębia strategiczna, wykorzystanie naszych wpływów cywilizacyjnych, kulturowych, diaspory polskiej, budowa telewizji, mediów, które będą oddziaływać, ekspandować poza granicami Polski. Trzecia kwestia, to jest przyjęcie wakaryzmu, oczywiście zredefiniowanego, przystosowanego do XXI wieku jako naczelnej doktryny geopolitycznej państwa polskiego, czyli Polska nie jako lider bloku geopolitycznego, nie jako państwo wataszka w tej części Europy, która idzie z szablą na czołgi, w cudzysłowie oczywiście, używając takich kolokwialnych określeń, ale jako hub geoekonomiczny, jako sworzeń gospodarczy, jako państwo, które jest absolutnym sworzeniem gospodarczym w tej części Europy, jest jednym z liderów nowego jedwabnego szlaku, jednym z liderów nowego bursztynowego szlaku. To jest trzeci element. Czwarty element to są siły zbrojne. I odpowiem nieco inaczej niż nasi decydenci, niż nawet szereg czołowych polskich strategów, geopolityków. Nie, jeżeli mówimy o przygotowaniach do wojny, to nie zaczynamy od liczby, czy nawet jakości czołgów. Nie od tego, czy warto kupić F-35, czy nie warto, ale zaczynamy od stanu i kondycji obrony cywilnej i ochrony ludności cywilnej. W XXI wieku nie ma realnego przygotowywania się do wojny, czy do konfliktu, ponieważ zaciera się granica między pokojem a wojną, bez przygotowania ludności cywilnej. Gwarantuję panu, że gdyby doszło tutaj do pełnoskalowego konfliktu, to w sytuacji tej, w której znajduje się Polska, a zdaniem Najwyższej Izby Kontroli znajduje się w katastrofalnym położeniu, jeśli chodzi o obronę cywilną i ochronę ludności cywilnej, po tygodniu toczenia walki, bombardowaniu polskich miast, ludność cywilna zwróci się przeciwko władzom tego państwa. Zatem najpierw ochrona ludności cywilnej, najpierw system obrony cywilnej, a dopiero później wszystkie inne kwestie. Oczywiście mówimy o równoległych planach rozwoju. Jak to jest, że dzisiaj tak naprawdę mniej niż 1% społeczeństwa ma zapewniać ochronę 99%. Jak wygląda powszechny dostęp do broni w Polsce? Jak wygląda kwestia? Ja jestem oczywiście zwolennikiem szerokiego dostępu, powszechnego dostępu do broni palnej w Polsce, szerokiego rozwoju strzelectwa sportowego. Uważam, że jest to absolutnie ugór, jest to absolutnie pustynia, jeśli chodzi o Polskę. Spójrzmy, jak wygląda dostęp obywateli do broni palnej w Polsce, a jak wygląda w Czechach. Przecież to są nieprawdopodobne różnice. Kwestia oczywiście obrony powszechnej, przywrócenia powszechnego przeszkolenia wojskowego, krótkotrwałego.
Muszę panu wejść słowo. Wie pan co, ja się tak uśmiecham cały czas, tak na marginesie panu powiem, bo tak widzę, że mamy jakąś nieprawdopodobną wspólnotę poglądów na wielu płaszczyznach, bo nie tylko jesteśmy zwolennikami polityki realnej, ale liberalizm gospodarczy, teraz jeszcze wolny dostęp do broni, to są oczywiście też idee bardzo mi bliskie. Natomiast ja bym chciał, mam do pana tylko jedną prośbę. Czy my moglibyśmy, ponieważ umówiliśmy się na rozmowę o geopolityce, trochę te pańskie rady, nazwijmy to, bo rozumiem, że były 4 punkty, pewnie będzie jeszcze piątka Sykulskiego, umiejscowić geograficznie, to znaczy gdzie pan widzi tą głębię strategiczną, gdzie, w jakich konkretnie punktach Europy Środkowo-Wschodniej uważa pan, że to są dla nas najważniejsze miejsca, gdzie trzeba budować naszą strefę wpływów, nasze, nie wiem... No, instytucje i tak dalej, i tak dalej.
Czy to... Panie redaktorze, dobrze, jeżeli to ma być piątka Sykulskiego, to piąty punkt i lapidarnie go określę, zero wrogów wśród sąsiadów. Zero wrogów wśród sąsiadów jako jeden z elementów doktryny polityki zagranicznej. Oczywiście to jest pewna kalka z tego, co napisał Davutoglu dla Turcji. Uważam, że jest to bardzo dobra koncepcja. Nasze najbliższe strefy wpływów to oczywiście obszar naszych sąsiadów. Strefy wpływów nie rozumiem tutaj w kategoriach narzucania militarnej dominacji, ale wpływów kulturalnych, rozwoju, wymiany gospodarczej, przyciągania, bycia atraktorem kulturalnym dla tych państw. Uważam, że nie ma dzisiaj, absolutnie, nie ma dzisiaj punktów spornych, jeżeli chodzi o czynniki geostrategiczne Polski z Rosją. To jest oczywiście bardzo kontrowersyjna teza, bardzo kontrowersyjna teza. Ja uważam w bardzo krótkim i lapidarnym takim przeglądzie, że Polska po pierwsze nie ma dzisiaj konfliktu granicznego z Federacją Rosyjską. Ja na tyle, na ile znam Rosję, zajmuję się badawczo Rosją, wiem, że nikt z poważnych ludzi w Rosji nie formułuje programu rewizjonizmu terytorialnego, rewizjonizmu granicznego wobec państwa polskiego. Polska, Rosja jest jednym z 10 najważniejszych partnerów handlowych dla Polski, i to jeśli chodzi o import, jeśli chodzi o eksport. Jeżeli chodzi o Białoruś, jest to absolutnie obszar zaniedbany przez dyplomację polską. Uważam, że i opuszczenie mniejszości polskiej na Litwie, i opuszczenie mniejszości polskiej na Grodzieńszczyźnie przez dyplomację polską, która kieruje się bardziej ideologią, czy pewnymi jakimiś... no powiedziałbym, doktrynami z poprzedniej, z okresu międzywojennego tak naprawdę, a nie współczesnymi, nierealnymi, szkodzi państwu polskiemu. Tak naprawdę to, co zrobiliśmy w ciągu ostatnich 24 lat, to jest wpychanie Aleksandra Łukaszenki w objęcia Władimira Putina. To nie jest przyciąganie Białorusi. Przecież można było udostępnić port w Gdańsku dla importu i eksportu towarów z Białorusi, chociażby eksportu ropy naftowej z Białorusi. Tego żeśmy nie zrobili. Ukraina również jest jednym z naszych kluczowych partnerów, ale jeśli pyta pan o inne państwa spoza regionu Europy Środkowo-Wschodniej, ja bym powiedział nie Pomostu Bałtycko-Czarnomorskiego, ale Europy Bałtyckiej i tutaj nawiązuję do koncepcji profesora Tadeusza Palmowskiego, Europa Bałtycka jako nasz obszar rozwoju gospodarczego. Włączajmy Białoruś do Europy Bałtyckiej. To, że jest to kraj śródlądowy, to nie znaczy, że nie może mieć przez Polskę dostępu do Bałtyku. Czy Polska może być krajem tranzytowym, czyli Polska tranzytowa Włodzimierza Wakara, no jednego z ojców polskiej geopolityki. Jeżeli pyta pan o inne państwa spoza Europy na przykład, uważam, że tej cywilizacyjnej Europy, uważam, że Republika Turecka jak najbardziej powinna być jednym z najbliższych naszych sojuszników. Mieliśmy trudną historię, ale uważam, że i samo członkostwo w Sojuszu Północnoatlantyckim i wspólnota interesów geostrategicznych czyni z Turcji jednego z kluczowych partnerów geostrategicznych dla państwa polskiego.
Panie doktorze, ale to w takim razie ten Put, o którym pan mówił na początku, to wcale nie jest taki bezsensowny twór. Czyli przypomnijmy państwu bliski sojusz Polski i Ukrainy.
Panie redaktorze, to jest pierwszy program, w którym mówię o tej koncepcji, także niech będzie to pewną grą intelektualną dla naszych słuchaczy.
Okej, premiera nowej koncepcji geopolitycznej Leszka Sykulskiego. Jesteśmy jako członkowie redakcji Historii Realnej zachwyceni, że to akurat było na naszej antenie, jeżeli tak można powiedzieć. staromodnie. Natomiast kilka refleksji. Pierwsza sprawa. Mówi pan, że porzuciliśmy naszą Polaków na wschodzie, na Białorusi, na Litwie, w mniejszym stopniu to dotyczy Polaków na Ukrainie. Ze względu na tragedię, jaka tam się wydarzyła w trakcie II wojny światowej. Mam na myśli ludobójstwo Polaków dokonane przez UPA. Natomiast to, proszę zwrócić uwagę, to jest interesujący paradoks, bo ja rozumiem, że tych ludzi porzuciliśmy dlatego, ponieważ wierzyliśmy, że to jest droga do nawiązania znakomitych relacji z tymi państwami. Natomiast ja nie widzę, żeby to przynosiła ta koncepcja, która trwa od 30 lat, jakieś wspaniałe skutki, bo to raczej no nie mamy dobrych relacji z Litwą, z Białorusią i ostatnio również z Ukrainą.
Źle rozumiana koncepcja Giedroycia Mieroszewskiego.
No właśnie, ale czy jeżeli... No właśnie, ale tylko pytanie moje jest takie, czy jeżeli się upomnimy o tych ludzi, będziemy starali się do nich jakoś wyciągnąć dłoń, zagospodarować ich dla interesów Rzeczypospolitej Polskiej, może będzie jeszcze gorzej. I wtedy to będzie jeszcze bardziej antagonizowało naszych partnerów z Ukrainy, Białorusi i Litwy. I wówczas pański postulat zero wrogów w okolicach będzie trudny do zrealizowania.
Panie redaktorze, no to dwie uwagi, dwie podstawowe uwagi. Po pierwsze, polityka realna różni się tym od polityki naiwnej, że nie przedstawia projektów, marzeń, celów absolutnie oderwanych od rzeczywistości. Jeżeli mówimy o realnej polityce wobec Białorusi, to nie mówimy o tym, żeby wywiesić dzisiaj białą flagę przed Aleksandrem Łukaszenką. Jeżeli ja mówię dzisiaj o polityce realnej wobec Rosji, to nie po to, żeby się przed Rosją poddać, wywiesić białą flagę i tak naprawdę róbcie z nami co chcecie. To jest absolutne zaprzeczenie polityki realnej. Jeżeli minister, były minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski mówił o tym, aby zlikwidować telewizję Bielsat i mówił to tak naprawdę bez żadnych konsultacji ze stroną białoruską, czyli tak naprawdę wykładał wszystko na stół, nie żądając nic w zamian, no to jest zaprzeczenie polityki realnej. Polacy na wschodzie nie mogą być zakładnikami, nie możemy traktować Polaków jako zakładników. My nie możemy również wykładać wszystkich naszych skarbów przed Ukraińcami czy przed Białorusinami. Tak nie może być, że Polska jest bezkrytycznym adwokatem Ukrainy i tak naprawdę nie chcemy nic w zamian. Ta doktryna Kwaśniewskiego, która od 95 roku tak naprawdę była sztandarową doktryną kształtującą polską politykę wschodnią, jest doktryną absolutnie szkodliwą. Ci, którzy dzisiaj powołują się na Giedroycia, nie doczytali tego Giedroycia. Ja polecam pracę doktora Michała Siudaka z Katedry Ukrainoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, który dokładnie pokazał w swoich pracach, czym była doktryna Giedroycia. Tak? Czyli wspieramy Białorusinów, Ukraińców o tyle, o ile ich polityka jest zbieżna z naszymi interesami. Jeżeli na Białorusi, Ukrainie, na Litwie, czyli w obszarze ULB, zaczynają dominować nacjonaliści, którzy budują swoją tożsamość w opozycji do Polski, czyli są nastawieni antypolsko, wówczas należy rozważyć możliwość taktycznego sojuszu z Rosją. I tego nie doczytali niestety nasi decydenci.
Albo przynajmniej tym zagrozić, bo to z kolei odwołam
tak, się... Tak, no mówimy o pewnej grze.
Tak, to myśli Adolfa Bocheńskiego. Kiedyś mieliśmy przyjemność, poznaliśmy się w ogóle, to państwu zdradzę, na takiej konferencji zorganizowanej w Krakowie poświęconej Bocheńskiemu i wtedy mówiliśmy właśnie o jego myśli.
Bocheńskiego. Pozdrawiamy redaktora Jana Satkiewicza.
Tak jest, organizatora tego spotkania i właśnie Bocheński właśnie mówił, no tak, oczywiście tak, musimy mieć sojusz z Ukrainą, ale jak Ukraina się sprzymierzy z Niemcami albo będzie prowadziła politykę antypolską, to przymierzymy się z Rosją. I na tym polega pełen wachlarz możliwości, który daje nam taka sytuacja komfortowa, jakim jest istnienie i Ukrainy, i Rosji, dwóch organizmów ścierających się na wschodzie. I to była bardzo interesująca koncepcja. Natomiast no, miło mi się słuchało fragmentów pańskiego wystąpienia, bo moje korzenie są z Kowieńszczyzny, z Litwy i jestem bardzo blisko związany sercem z Polakami, szczególnie właśnie z tamtych terenów i z Kowieńszczyzny i z Wileńszczyzny. Jeżdżę tam co roku, nawet po parę razy, jak to jest możliwe i tymi problemami w dużej mierze żyję. I proszę zwrócić uwagę, jeszcze ostatnie zdanie, ostatnia myśl taka te komentarza, że przecież to jest tak, że mam wrażenie, że te państwa bardziej potrzebują nas niż my ich. co jakby daje nam znakomitą pozycję negocjacyjną, w ogóle nie wykorzystywaną. To było widać na przykład w przypadku kryzysu ukraińskiego, kiedy mogliśmy odegrać rolę jakiegoś pomostu między Ukrainą a zachodnią Europą. Białoruś, no to oczywiście już, to jest rzecz oczywista, oczywistość, już mówiąc klasykiem, czyli Polska może pomóc Białorusi w tym, żeby już kompletnie nie została zdominowana przez Rosję, a Litwa to wystarczy spojrzeć na mapę i przypomnieć, co się stało w latach 39-40, czyli bez Polski nie ma Litwy. No krótko mówiąc, likwidacja Polski i geograficzne położenie jest takie, że Litwa jest od nas kompletnie uzależniona, ale w tym musimy już, panie doktorze, zmierzać powoli do końca. Mówiliśmy o wschodzie. Zgadzam się z panem absolutnie, że i to nie jest kwestia tylko sentymentu, który jest u mnie bardzo ze względów rodzinnych i innych silny. Na wschodzie właśnie powinniśmy budować naszą pozycję. Tam, gdzie nasi przodkowie, to nie był przypadek, że tam oni się kierowali. Natomiast jest wielki nieobecny w naszej dyskusji. Proponuję o nim porozmawiać. Niemcy. To znaczy, porozmawiajmy o Niemcach. Jesteśmy pod świeżym wrażeniem tego, co się działo wokół groźby czy weta polskiego unijnego w ostatnich dniach. Duży kryzys w Unii Europejskiej. Jak pan się zapatruje na obecną politykę rządu polskiego w sprawie Niemiec? Czy pan bliżej jest do tych komentatorów, którzy uważają, że trzeba iść z Niemcami na jakieś zwarcie, bo mamy za sobą Amerykę i nie możemy pozwolić na to, żebyśmy byli montownią niemiecką? Czy też być może do tych, którzy uważają, że najlepszą rzeczą i najlepszym prezentem dla Rosji jest to, żeby Polska była izolowana w Unii Europejskiej, żeby się skonfliktowała i z Rosją, i z Niemcami, bo wtedy będzie niestabilna i będzie łatwym celem do ataku i przede wszystkim będzie słabsza?
W interesie wszystkich państw, które nie najlepiej życzą Polsce, mówiąc bardzo eufemistycznie, jest po pierwsze wewnętrzna, głęboka polaryzacja społeczna państwa polskiego, po drugie zewnętrzna, głęboka izolacja państwa polskiego. I to myślę, że wystarczy za całokształt rozumienia w takim lapidarnym ujęciu tego, co się dzieje wokół państwa polskiego dzisiaj. Jeżeli chodzi o Niemcy, jestem realistą, a zatem patrzę na statystyki, patrzę na mapę i widzę, że dzisiaj gospodarka polska jest uzależniona od gospodarki niemieckiej. Blisko 30% obrotu handlowego Polska ma z Niemcami. Włączam, mówię o imporcie, o eksporcie. Więc o jakim tutaj mówimy stawianiu się Niemcom? Co zrobiły polskie władze po 1989 roku, aby dywersyfikować połączenia gospodarcze państwa polskiego? Dlaczego pentagonale, heksagonale, a później inicjatywa środkowoeuropejska no nie wypaliły, mówiąc językiem potocznym? Dlaczego staliśmy się tak naprawdę gospodarczym zakładnikiem państwa niemieckiego? To są realne dzisiaj pytania. Czy Polska może się postawić Niemcom? A jakie ma alternatywy gospodarcze dzisiaj? Należy dzisiaj przyjąć doktrynę wakaryzmu. Przede wszystkim bogaćmy się, bogaćmy się, bogaćmy się. Interesy, interesy i jeszcze raz interesy. Jeżeli nie będziemy dzisiaj w stanie być nie podwykonawcą, nie półperyferiami, ale centrum technologicznym, centrum gospodarczym, hubem gospodarczym, to o jakiej niezależnej polityce my chcemy mówić? O jakiej podmiotowości strategicznej, o jakiej samodzielności strategicznej chcemy dzisiaj mówić? Najpierw się bogaćmy, kształćmy elity, a potem rozważajmy o polskim imperium, o ekspandowaniu na pomoście bałtycko-czarnomorskim.
No tak, i przede wszystkim, panie doktorze, nie popełniajmy harakiri, jakim jest, jak uczył nas i Józef Piłsudski, i Roman Dmowski, i Władysław Studnicki, i wszyscy mądrzy Polacy, harakiri, które polega na antagonizowaniu jednocześnie Rosji i Niemiec. No rozumiem w jakiejś...
Jeżeli chcemy wzmocnić dyplomatycznie naszą pozycję względem Niemiec i względem Rosji, myślmy o południu, myślmy o Turcji, nie tylko o Anatolii, ale myślmy także o diasporze tureckiej w Niemczech, o diasporze tureckiej w Azji Środkowej, o wpływach gospodarczych, etnicznych, cywilizacyjnych Turcji. Myślmy strategicznie i zacznijmy myśleć w tych kategoriach, którymi myśleli przynajmniej część polskich myśli, polskich intelektualistów, geopolityków, chociażby II Rzeczpospolitej, niestety tych spychanych na margines. Może dzisiaj będzie inaczej, może ci, którzy w tamtym okresie, czy ten styl myślenia o polityce międzynarodowej, który był spychany na absolutny margines, może dzisiaj w jakiś sposób się przebije to do tej wieży, do ratusza, z tego placu, na którym stoimy, z tego rynku, gdzie próbujemy zmieniać polską świadomość geopolityczną.
Tak jest, no ale przede wszystkim mi się podoba, wie pan, bo rzeczywiście najpierw trzeba zbudować siłę, trzeba mieć muskuły, w które musimy obrosnąć, gospodarcze, militarne.
Najpierw trzeba mieć tutaj, no. Najpierw musimy mieć myśl, musimy mieć strategię. A potem muskuły.
Tak jest, ale na pewno nie możemy odwrócić tego i najpierw stać się wielkim mocarstwem, a potem, czyli ze wszystkimi iść na udry, prawda, i liczyć właśnie, tak jak mówiłem Państwu, na pomoc odległego, dalekiego wujka wujka Uncle Sam, amerykańskiego hegemona, który nas zawsze wyciągnie ze wszystkich kłopotów. I wie pan, na sam koniec chcę z panem podzielić taką refleksją. Kiedyś postanowiłem, wie pan, zrobić głupi może dowcip pewnemu bardzo, nie powiem kto to jest, bo nie chcę mu robić przykrości, politykowi polskiemu o bardzo dużym wpływie na kierunek, tak myślę, państwa, kierunek, w jakim państwo polskie podąża, i zapytałem go, czy może mi pan powiedzieć, po co jest Polska? I on po prostu zgłupiał. Jak to, po co jest? Ja mówię, no jaki jest plan, cel istnienia tego państwa? Jakie są nasze dalekosiężne, strategiczne cele? Co chcemy osiągnąć? Po co istniejemy, prawda, na arenie międzynarodowej? I on po prostu powiedział, nigdy w życiu nie zadawałem sobie tego pytania. Po prostu Polska, jak rozumiem, ma po prostu trwać, prawda? Ma być ciepła woda w kranie i tak jak mówił Fukuyama, historia się skończyła, nie trzeba myśleć o przyszłości, robić żadnych geopolitycznych strategii, zastanawiać się, jakie jest nasze miejsce w świecie, tylko po prostu istnieć i liczyć, że wszyscy będą inni zamiast myśleć. I bardzo krótko, panie Leszku, to według pana po co jest Polska?
Polska stanowi ogromny wkład cywilizacyjny w rozwój ludzkości. Powiem nieco patetycznie, może zbyt patetycznie dla wielu. Ja patrzę na państwo polskie jako na jeden, powiedziałbym, ze zworników cywilizacji łacińskiej, w rozumieniu tym, w którym rozumiał ją profesor Felix Koneczny. Zatem wszystkie te wartości, którymi charakteryzuje się cywilizacja łacińska, mamy w tym swoim polskim DNA cywilizacyjnym. I to jest moim zdaniem istota tej wartości, tej, powiedziałbym, korzeń aksjologiczny funkcjonowania Polski nie tylko jako narodu, jako struktury państwowej, ale szerzej jako cywilizacyjnej w tej części Europy.
No tak. Ktoś kiedyś powiedział, że Polska to piękna idea. Warto by tym słowom przywrócić sens i znaczenie. Panie doktorze, bardzo panu dziękuję za tę dyskusję.
Dziękuję panie redaktorze.
Tyle chciałbym jeszcze z panem porozmawiać. I od razu pytanie. Da się pan zaprosić jeszcze kiedyś?
Jestem otwarty. Dziękuję za zaproszenie, dziękuję panu za rozmowę. Ale Państwu dziękuję za uwagę.
Tak, to ja dziękuję i myślę, że następnym razem moglibyśmy porozmawiać o sprawach, które z kolei pewnie byśmy się trochę pokłócili, na przykład o właśnie stosunkach polsko-rosyjskich i czy jest możliwość polsko-rosyjskiego odprężenia.
Bardzo chętnie będę z panem polemizował.
Okej, fajnie. Bardzo dziękuję za tą, myślę, że fascynującą dyskusję. Dziękuję w imieniu swoim i oczywiście wszystkich widzów Historii Realnej. Moim gościem był dr Leszek Sykulski. Bardzo Państwu dziękuję za obejrzenie tego filmu. Proszę o subskrybowanie kanału, lajkowanie filmów i wspieranie nas na portalu Patronite. Każda złotówka się liczy. Piotr Zychowicz, Historia Realna.